Chcę teraz Państwu o innych jeszcze rzeczach powiedzieć. Trochę to są takie uwagi chaotyczne, niewypunktowane, ale dlatego, że to się nie da uporządkować. Czy tu są pewne tematy, ale ich uporządkowanie być może byłoby za nudne, więc ja świadomie je tak przemieszam, próbuję przemieszać. Chcę podkreślić fakt, że nasz wykład jest w ramach studiów wyższych, a nie szkółki podstawowej. Na uniwersytecie muszą się odbywać pewne przedmioty, których poziom musi odpowiadać szkoleniu uniwersyteckiemu. Że poniżej pewnego poziomu ten wykład i egzamin nie może też zejść. Studia to przede wszystkim teoria. Co to jest teoria, proszę Państwa? Teoria. A to samo co spekulacja. To jest ogląd. To jest kontemplacja. To jest widzenie duchem, umysłem. Wiele rzeczy tutaj będzie, jak Państwo mówią, to takie abstrakcyjne, niepraktyczne. Do czego mi się to ma przydać? Dla dzieci cywilizacji obrazkowej, a więc już nie dzieci Gutenberga, czyli drukowanego, studia wyższe nie są łatwe. To ktoś cały czas był przyzwyczajony do myślenia obrazkowego, a to myślenie obrazkowe dzisiaj jest wspierane chociażby telefonami komórkowymi, czy różnymi emotikonami i różnymi emotikony, czy jakimiś innymi tymi ptaszkami, które Państwo sobie przesyłają, które są skrótowcami. Cywilizacja obrazkowa. To są już pewne przemiany dzisiaj, które bada się, badają je psychologowie, socjologowie, ale to jest zbyt wczesne, żeby do tego dotrzeć, ale to będzie miało jakiś wpływ. Prawda? Te Windowsy, te obrazki, kliknąć. Człowiekowi się w życiu też tak wydaje, że kliknie i już wszystko będzie miał. No, życie to nie jest właśnie nawet Windows XP. Studia wyższe wymagają wysiłku intelektualnego przede wszystkim. W tym, co ja nazywam myśleniem abstrakcyjnym. Ten termin abstrakcyjny ja jeszcze będę wyjaśniał, kiedy będę mówił o różnych czynnościach poznawczych, między innymi, że abstrahowanie. I powiem, że abstrahują tę czynność zwaną abstrahowanie, ta czynność zwana abstrahowaniem jest nam wspólna. Skoro tylko dziecko nauczyło się mówić, od razu abstrahuje. Bo jak dziecko mówimy, czy to jest twój, nie, to nie jest mój tato. To znaczy, że ono ma ogólne pojęcie taty. Jednostkowe i drugie. Nie, to jest tato Marka, nie mój. Albo kiedy szarpie za czekoladę, nie dam, moja. Bo wie, prawda, to znaczy być mój. To jest pojęcie abstrakcyjne. Ale tutaj jeszcze jest inne pojęcie abstrakcji. Mianowicie takie, że odchodzimy od konkretów. Tu będziemy mówili o rzeczach, które nie mają odpowiedników w świecie, tak jak i zresztą cała kultura. Studia wyższe to między innymi nauczyć się uczyć. A nauczyć się uczyć to znaczy być ciekawym świata. Psychologowie powszechnie podkreślają to, że nie starzeje się ten człowiek, którego nadal świat interesuje, chociaż będzie miał lat 100. A ja wiem o tym, co mówię, bo mam ojca 93-letniego, który może i z Państwem świetnie w konkursy, bo nie jest niczym senilny, wychodzi jego ciekawość świata. Jak widzi mnie z komputerem, to mówi, widzisz, szkoda, że ja taki stary, bo bym się chętnie tego nauczył. A jest inna postawa, 70-latka, bo Boże, to mnie nie interesuje, to jest nie dla mnie, ja jestem już stary i tak dalej. Chcą Państwo długo zachować młodość, głównie przez młodość intelektualną, bo fizycznie to się starzejemy w równym rytmie. Może w różnej sprawności, ale ktoś ma 60 ileś lat, to je ma, to jest jego biologia. Więc nie blokować z góry swojej świadomości. Tu o do Państwa mam ten apel. Jak student przychodzi na studia i z góry wie, że tego się nie będzie uczył, a tamto jest mu niepotrzebne, to niepotrzebnie wybrał uniwersytet, to niech w domu postudiuje. Właśnie uniwersytet na tym polega, że spotykasz się z ludźmi i z sytuacjami i przedmiotami, które cię nie mogły w punkcie wyjścia nie interesować, ale może one są ważne. Ja do tego jeszcze wrócę, kiedy będę mówił o notatkach, które Państwo mają prowadzić. Niech Państwo nie decydują z góry, co będą notować. Wszystko notować. Bo to nie student jest tutaj fachowcem w tej dziedzinie i nie student wie, co w dłuższej perspektywie jest ważne dla jego edukacji intelektualnej, tylko ten, który zęby zjadł już na trzeci garnitur. To on trochę rozumie więcej na ten temat. Zawierzyć. Nie za szybko starać się być tutaj samodzielny. Nie mówić, to mi się nie przyda. A skąd wiesz, co będziesz w życiu robił? Zaraz o tym powiem. Czy za dużo myślenia i wiedzy komukolwiek zaszkodziło? Jest zawsze odwrotnie. Jak jesteśmy im starsi, to mówimy, gdzie ja tyle czasu na głupie rzeczy marnowałem? Znaczy dosłownie głupie, bo ja nie mam na myśli rozrywki, która też w życiu jest potrzebna. I przyjaciele, i wycieczki, wszystko jest bardzo ważne, ale głupie rzeczy, zabijanie czasu, bezmyślne siedzenie, gapienie się, przecież nic z tego nie wynika. Zbijanie czasu, marnowanie czasu, które z perspektywy tutaj tych 20-latków strasznie dużo bo jest, nie? Niesamowicie dużo. Ani się Pan nie spostrzeże, będzie Pan w moim wieku. Albo mądry, albo głupi. Oczywiście o sobie myślę jak. Potrzebna jest na studiach wyższych praca i wysiłek. Jeżeli ktoś myśli, że bez wysiłku cokolwiek tutaj zrobi, to nic. Zresztą ucząc się tego wysiłku, przygotowują się Państwo do życia dorosłego. Wczoraj rozmawiałem z przyjaciółmi o kimś, zresztą już mężem, ojcem dwójki dzieci, który jeszcze nigdy żadnego grosza sam nie zarobił. No już koniec, już katastrofa jest. On taki zostanie prawdopodobnie. Gdzieś jakiś feler popełniono w jego edukacji. On czeka, żeby mu ktoś coś dał. Żona go utrzymuje. Teściowie i tak dalej. Przechodzę do kolejnego wątku, ale to wszystko tu nie razem się tak nakłada. Myśliciel i filozof, psycholog troszeczkę, Michael Polanyi, to był Węgier, ale publikował po angielsku. Zmarł w 1976 roku, a więc kiedy Państwa jeszcze na świecie nie było. Mówił o tak zwanym milczącym wymiarze wiedzy. To jest tak zwany tacit knowledge, wiedza ukryta, milcząca. Przychodząc na wykład, uczęszczając na seminaria i proseminaria, biorąc udział w ćwiczeniach, przyswajają sobie Państwo pewien rodzaj wiedzy, która nie jest w pierwszym przybliżeniu do językowego zartykułowania. Zartykułować, czyli słownie wyrazić. Chodzi mi o taki rodzaj wiedzy, jaką ma stolarz, wbijając gwóźdź. Teraz to mają takie pistolety. No. Dawniej to było wszystko doświadczenie tego kogoś. Są jeszcze takie zawody prawdopodobnie, gdzie taka jest właśnie wiedza, którą można tylko przekazać komuś, pokazując, ale ktoś musi podpatrywać i być z tym kimś. Prawdopodobnie piekarze taką mogą mieć wiedzę, czy tam czy piwowarzy, czy winiarze, czy... No, bo takie zawody właśnie jak te rzemieślnicze. Ale nie, miałem okazję w czasie wakacji oglądać rzemieślników hydraulików. To widać, jak to robił ktoś, który ledwo tam zaczął, a ktoś, który już w tym zawodzie jest. Ta sama czynność robi szybciej, robi bardziej elegancko. I tego się nie można nauczyć, że tak powiem, z książki. To jest tacit knowledge. Dam Państwu inny przykład, ale nie wymienię nazwiska. Za mojej młodości, kiedy studiowałem na tym uniwersytecie, chadzaliśmy na zajęcia jednego bardzo wybitnego profesora, ale który większość swoich zajęć, że tak powiem, lekko sobie ważył, czyli lekko traktował. Opowiadał różne rzeczy. Takie zabawne, inteligentne, ale z punktu widzenia wiedzy, na której nam zależało, mało ważne. Ale myśmy sobie mówili, czasami 5 minut, czasami 10 minut na półtora godziny były takie, że warto było tam pójść. I inaczej byśmy tego nie usłyszeli. Także nie Państwo nie mówią, że nudzą się na wykładach, umieram z nudów. Państwo czasami piszą na swoich, prawda, ławkach. Tu umierałam z nudów na wykładzie Andrzeja Bronka. Oczywiście to uczucie może być, może mieć miejsce. Jest naturalne, jesteśmy raz bardziej wypoczęci intelektualnie, raz bardziej zmęczeni, raz wykładowcy się lepiej mówi, raz gorzej. Brać poprawkę na to. Jeżeli Państwo będą przychodzili na zajęcia tak jak do kina, a wykładowca to ma się zachowywać jak taki sztukmistrz w cyrku, czyli atrakcyjnie się przedstawiać i to, co mówi, to Państwo nie skorzystają. Wielu wybitnych filozofów, profesorów było nudziarzami na swoich zajęciach. Ale mieli uczniów mądrych. Na przykład do nich należy Frege czy Wittgenstein. Nie mówili ciekawie. O Husserlu słyszałem, że też nie był dobrym wykładowcą. Ale ludzie się rozpoznali na nim i chodzili. I te nazwiska jego uczniów są równie dzisiaj znane i cytowane jak sam Husserl. Jest coś, czego można się nauczyć tylko przez bycie na uniwersytecie. Przez rozmawianie, przez spotykanie się ze sobą, ze studentami, z profesorami. Przez uczestnictwo w zajęciach, przez aktywne włączanie się takie myślowe do tego, co ktoś tam. W nauce nadal jeszcze jest tak, że niewiele zastąpi osobisty kontakt z fachowcem. Dzisiaj rano wysłuchałem, że na UMCS-ie dano możliwość studiów wirtualnych. Coś takiego się rozwija w tej chwili. Studia na odległość, internet to umożliwia. Są interaktywne. Pan rektor Pomorski, który to wdraża, rozmawiałem z nim na ten temat. I to jest jakiś taki sposób, dla tych, którzy inaczej się nie mogą kształcić. Ale spotkanie, osobiste spotkanie z osobowością, wybitną osobowością, z jego wiedzą, z jego charakterem, tego internet nie da. Tego nie da płaski film, nawet jeżeli to jest za pomocą takiego właśnie medium. Z całym szacunkiem dla tych, którzy mają studia eksternistyczne, ale znany dowcip mówi, jaka jest różnica między słowikiem a wróblem. A no właśnie, słowik to skończył konserwatorium, a wróbel studiował eksternistycznie. No i dlatego tak sobie podśpiewuje. Trudności. O tych trudnościach ja tutaj mówię otwarcie, związanych z moim wykładem. Jedną z trudności to jest to, o tym będę też jeszcze mówił, że Państwo nie potrafią prowadzić swoich notatek. I to jest aż żenujące, że student na drugim roku jeszcze nie umie prowadzić notatek. Na przykład, akurat to dosyć dużo ludzi ma A format A4. To jest sposób notatek na uniwersytecie. Nie kajety, kajei ze szkoły podstawowej, zeszyty. Z wielu powodów, za których w tej chwili powiem, ten format jest najlepszym sposobem prowadzenia notatek. Dalej, trudności polegają na tym, że ja będę dostarczał bardzo dużo materiału, będę wykładał szybko, bo to nie jest dla szkoły podstawowej, dla szkoły średniej, ale dla uniwersytetu. Będę wykładał tak, że normalny, sprawny student to będzie umiał zanotować. Trudności będą dotyczyć potem pamięciowego opanowania, ale tego za Państwa nikt nie zrobi. To trzeba wrypać. Jak ja dam definicję, to trzeba się tego nauczyć. Co to jest znanie? Jest to wyrażenie, któremu można przypisać wartość logiczną. Chcę to mądrzyć. Możesz to nie rozumieć, mnie to nie interesuje. Masz mi to powiedzieć. Oczywiście to tylko w pierwszym przybliżeniu ja mówię, że mnie nie interesuje, czy to rozumiesz. Potem będziemy to drążyć. Ale nie ma rozumienia tam, gdzie nie ma co rozumieć. To tak, jakby Państwo chcieli wybudować piękny dom, nie mając cegieł. Piękny artysta się zjawił. Dobrze, o, ja umiem wszystko wybudować. Ale cegieł nie ma. Właśnie ta wiedza to są te cegły, a te cegły trzeba mieć. Trzeba je sobie przyswoić. Dlatego nic nie zastąpi wkuwania. Jak ktoś sobie lekko chce studia zrobić, to prawdopodobnie zrobi te studia lekko. I tu znowu odwołam się, bo ja mam bezustannie konfrontację z życiem. Student, który uczęszcza do mnie na seminarium, przynosi mi pracę w seminarium. 3 strony, które gdzieś zerszą. Ja mówię, proszę pana, ja panu dam zaliczenie, bo to nie moja w końcu sprawa, to jest pańska sprawa. Ale pan zmarnował okazję. Dał pan cudzy produkt, nie wysilił się pan w tym wszystkim. Tu nie ma żadnej intrygi intelektualnej. Stracił pan okazję, żeby ze mną porozmawiać, żeby się coś czegoś douczyć, żeby się rozwinąć, bo panu zależało tylko na to, żeby dostać podpis. I zdaję go panu. A co pan sobie dalej z tym zrobi, to jest pana sprawa. Taka polityka nic nie daje. Ona da dyplom. Tak. Bo dyplom z filozofii uzyska, proszę Państwa, to chciałem powiedzieć, każda. No. Jesteście Państwo po pierwszym roku, więc pewna terminologia nie powinna już być Państwu obca. Niemniej cały szereg terminów będzie jednak nowy. Ja używam języka technicznego, bo tego wymaga moja dziedzina. I tego student filozofii czasami nie potrafi zrozumieć, że jest język techniczny. Student fizyki, student chemii, medycyny to rozumie, że to się wszystko nazywa w dziwacznym języku, którego nie ma na co dzień. A filozof myśli, że tutaj można sobie tak opowiadać, jaki to godny jest człowiek, jaka mu to przysługuje wartość. No to takie dyrdymałki są. Nie, że rzeczy są dyrdymałkami, tylko sposób tego załatwiania. W sferze takich sloganów. Tych słów trzeba będzie się uczyć, wkuwać, tak jak się uczymy słówek obcego języka. Nie bać się tej terminologii, ona jest nam potrzebna, bo to jest język, za pomocą którego mówimy o rzeczach i to jest tutaj odpowiedź, dlaczego taka terminologia. Bo to jest język, którym mówimy o rzeczach, które inaczej nie da się nazwać. One nie mają nazwy w języku potocznym. Jak coś nienazwane jest, to... Wielu ludziom, to każdy z nas może sprawdzić, zwłaszcza jak młodzież spotykamy tutaj na ulicy Popiełuszki, która się wylewa tam z tych zawodówek i technik, że im wystarczy k, ch i jeszcze coś tam. Cały świat potrafią opisać. No, wczoraj idę, przede mną taki jeden trzyma komórkę i mówi za... Tak on nazywał, nie mówi komórka, telefon, tylko to jest mówka użył. Mówi, tak jest jego... Ja myślę, że jego myślenie jest takie same, nie? Nie wiem, czy mu sobie na męża wybrał, wybrała. No, można i na męża wybrać. Co za świat myślowy u kogoś takiego jest, który tylko takim czymś, takim zasobem słów się posługuje.